Drodzy, dzisiaj ekscytujący czas. Będziemy kontynuować naszą przygodę z Habakukiem. I na początek chciałem powiedzieć, że dobrze, że powiedziałem ostatnim razem, żeby uważać, co ja mówię, bo się okazało, że zrobiłem jeden błąd. I dziękuję Tomkowi za to, że mi zwrócił na to uwagę. Mówiłem, że w pewnym momencie, że cytuję Biblię Tysiąclecia, a to jest, słuchajcie, Biblia Poznańska. Nie ma dużych różnic, tak? Obie to są takie, powiedzmy, tradycyjne tłumaczenia z imprimatur katolickim, natomiast widzicie, przez wiele lat, mając tą książkę, byłem przekonany, że to jest tysiąclatka, no bo mi się generalnie kojarzyło, że Biblia katolicka to jest tysiąclatka, a tych tłumaczeń tam jest kilka. I drodzy, dzisiaj też użyję właśnie tej Biblii Poznańskiej do tego, żebyśmy zagłębili się w rozdział drugi. Generalnie nie jest to tłumaczenie, które ja czytam wtedy, kiedy coś chcę zgłębiać dokładnie. Natomiast to jest dobre tłumaczenie do tego, kiedy chcę się po prostu przedstawić pewien kontekst taki nie wiem, kulturowo-cywilizacyjny. Okay? Stąd właśnie dzisiaj to tłumaczenie w dużej części będzie nam pomocne. Słuchajcie, najpierw chciałbym, żebyście razem ze mną weszli w ten czas, w te czasy, w których żył Habakuk. To było bardzo dawno temu, 2600 lat temu i bardzo daleko temu, bo w Jerozolimie. Więc drodzy, chciałbym właśnie najpierw jeden mit obalić. To nie było ani bardzo dawno, ani bardzo daleko. Już kiedyś dawałem ten przykład, ale chciałbym go przytoczyć. Ja żyję już ponad 50 lat, a dla mnie te 50 lat minęło niemalże jak mgnienie oka, tak? Więc słuchajcie, to ten czas od dziś do Habakuka to jest tylko 52 mgnienia oka. To nie jest dużo. I teraz, jeżeli chodzi o odległość, wyobraźcie sobie, że wczoraj na dużym portalu internetowym przeczytałem, że pod Rzeszowem znaleziono osiedle Scytów z VII wieku przed naszą erą i znaleziono tam amfory po greckim winie. Rozumiecie? W VII wieku przed naszą erą, czyli w czasach Habakuka, tak? Jakiś władca Scytów pod Rzeszowem pił wino, możliwe, że z tej samej winnicy, co król judejski, bo z Grecji do Judei było blisko, tak? Więc to wino było relatywnie tanie, tak? Natomiast z Grecji przetransportować wino w okolice Rzeszowa parę tysięcy kilometrów, to oznaczało, że to wino było ekstremalnie drogie i ten ktoś, kto pił te wino, to na pewno nie był ktoś, nie wiem, pośredni, tak? Więc drodzy, no zdajcie sobie sprawę z tego, tak? My czasami mamy właśnie takie wyobrażenia, że coś było dawno i coś było daleko. Ten świat tak naprawdę zawsze był dość mały. Tak? Wszyscy ludzie, tak, jak żyją na ziemi, pochodzą od Noego, tych pokoleń nie jest nie wiadomo dużo, jak dużo, tak, i po prostu jakby przestańmy żyć w takiej łudzie, tak, że na przykład Habakuk miał, nie wiem, konstrukcję psychiczną inną niż my, okej? Więc drodzy, z takim nastawieniem, że to był człowiek, który tak jakby żył tu i teraz, tak, no w pewnym sensie, tak, tego typu myślenie spowoduje, że naprawdę zdecydowanie łatwiej nam będzie wejść w ten tekst. Jeszcze raz dla przypomnienia jakby kontekst, od czego się zaczęła księga Habakuka. Otóż tak, no Habakuk zgodnie z tekstem tej księgi, no wygląda na to, że to był lewita, prawdopodobnie zaangażowany w służbę świątynną, który żył w Judei, w tym czasie, kiedy już nie było tych plemion północnych, bo zostały one, czyli Izrael został podbity przez Asyrię, tak? Została tylko Judea, takie kadłubkowe państwo, z własnym co prawda rządem, ale skorumpowanym, z paskudnymi sądami i po prostu z szeroką korupcją, tak? I ten człowiek, pomimo że miał, no nie wiem, własnego króla, tak, no to czuł się po prostu w tym państwie okropnie. I prawdopodobnie przez wiele lat do Boga modlił się w tejże sprawie, aż w końcu mu wykrzyczał w twarz. Panu Bogu wykrzyczał w twarz w sposób, no, ekstremalny, tak. Powiedział, no, Panie Boże, Ty patrzysz i nic nie robisz, tak. Ty mnie zmuszasz, żebym ja patrzył na takie okropności. Jak długo to ma potrwać? I wreszcie, tak, i się okazało, że ta obrazoburcza wręcz modlitwa przyniosła skutek. Pan Bóg mu odpowiedział, ale Pan Bóg mu odpowiedział w sposób taki, którego on się totalnie nie spodziewał, bo Pan Bóg mu powiedział, słuchaj, to nie jest tak, że ja tego nie widzę, ja to widzę, ja już przygotowuję rozwiązanie, tylko to rozwiązanie nie jest, że tak powiem, z wewnątrz Judei, tylko z zewnątrz. Przyjdą Babilończycy i zrobią z wami porządek. No i w tym momencie Habakuk, no to już się totalnie załamał, bo wiedział, jacy są Babilończycy i wiedzą, że jeżeli podbiją Jerozolimę, no to raczej on żywy z tego nie wyjdzie. Tak? I słuchajcie, jeszcze raz przytoczę początek drugiego rozdziału od wersetu pierwszego. Te pierwsze słowa, one świadczą o tym, że Habakuk już był w takiej desperacji, że po prostu już troszeczkę nie wiedział, co mówi. Stanę więc, czyli to były słowa po tym, jak Pan Bóg mu właśnie zakomunikował, co się dzieje, tak? I on powiedział, stanę na warcie, udam się na strażnicę i będę się pilnie wpatrywał, żeby zobaczyć, co do mnie będzie mówił Jahwe, jaką da odpowiedź na moją skargę. No właśnie, zobaczcie, ciekawa postawa, tak? Taka bardzo ludzka. Habakuk dostał ważną wiadomość. Przyjdą Babilończycy i podbiją was. I on stwierdził, okej, no to w takim razie usiądę i będę czekał. Natomiast no, człowiek nie dostaje objawienia dla siebie. Człowiek, jeżeli dostaje objawienie, jeżeli w ogóle jakikolwiek dar dostaje, to dostaje dla dobra innych. Tak? Jeżeli ktoś ma dar uzdrawiania, to nie po to, żeby siebie uzdrawiał, tylko żeby innych uzdrawiał. Jeżeli ktoś ma jakieś proroctwo usłyszy, to nie po to, żeby w sobie to tłumił, tylko żeby szedł i głosił, tak? I dalej Pan Bóg mu tak powiedział. I dał mu Jahwe odpowiedź, mówiąc, zapisz to widzenie, na tabliczkach je wyryj, by każdy mógł je łatwo przeczytać. Widzenie to bowiem odnosi się do chwili, która dopiero nadejdzie. Mówi o końcu i nie zawiedzie. Jeśli zaś nie ziści się rychło, czekaj cierpliwie na jego spełnienie. Nastąpi ono niezawodnie i nie opóźni się. Oto pyszny nie utrzyma się przy życiu, a sprawiedliwy dzięki swej wierności będzie żył. Drodzy, gdyby Habakuk dostał dzisiaj to proroctwo, prawdopodobnie by ono brzmiało, te pierwsze słowa, i dał mu Jahwe taką odpowiedź. Zapisz to widzenie i opublikuj na Facebooku. Naprawdę. Przez kontekst wynika, że Panu Bogu chodziło o to, żeby on po prostu jak najszerzej tą informację, która tutaj jest podana, po całej Judei jakby opublikował. I jak widać, było to skuteczne. Dlaczego? Bo mamy do tej pory księgę Habakuka. Habakuk nie napisał żadnej innej księgi. On jest znany tylko z tego. Natomiast od początku ta księga, od kiedy się tylko, że tak powiem, pojawiła, od razu była jakby wzięta pod uwagę, okej, to jest coś na pewno od Boga. A więc był skuteczny. I słuchajcie, jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo tutaj jest ten werset 2-4, o którym mówiłem wcześniej. On jest jakby krytyczny w tej całej wiadomości dla Judejczyków. Oto pyszny nie utrzyma się przy życiu, a sprawiedliwy dzięki swej wierności będzie żył. I słuchajcie, Karol mi z kolei zwrócił uwagę, że w Nowej Biblii Gdańskiej ten werset jest tłumaczony również na taki ciekawy sposób. Zaraz go przytoczę. Oto w nim harda, nieuczciwa dusza, zaś sprawiedliwy będzie żył z mojej wiary. Z mojej wiary, mówi Pan Bóg, tak? No, ciekawe to jest wszystko, też się zastanawiam, chyba się może pokuszę, żeby, jak będę, nie wiem, podsumował tą księgę, żeby jeszcze raz wrócić do tego wersetu, bo tak, ten werset jest jakby kilkakrotnie cytowany w Biblii, natomiast on jest cytowany tak, powiedziałbym, połowicznie, bo głównie się mówi o tym, że sprawiedliwy dzięki swej wierności będzie żył, albo sprawiedliwy z wiary żyć będzie, tak? Ale to jest pół zdania. Ja zawsze się tak, znaczy jeżeli się jakieś tam wnioski dalekosiężne wysuwa, jeżeli chodzi o pół zdania, to zawsze mi się przypomina to, że w Biblii jest napisane, Boga nie ma, a całe zdanie jest, Boga nie ma, powiedział głupi w sercu swoim. Okej? Okay? No, okej, ale w każdym razie tutaj ten werset, tutaj właśnie Habakuk jest głównie znany z tego wersetu czwartego, tak, bo zwłaszcza w listach Pawła jest jakby ten wątek jakby rozwinięty i jakby w innym kontekście. To też Tomek mówił o tym tydzień temu, że w tym takim pierwszym kontekście, czyli kiedy Pan Bóg mówił do Habakuka, to on mówił o życiu doczesnym, tak? Że sprawiedliwy dzięki swojej wierności będzie żył w znaczeniu takim, że przetrwa najazd Babilończyków. Ale oczywiście tutaj na tym te zdanie może mieć jeszcze takie znaczenie w kontekście życia wiecznego. Drodzy, wracam do Biblii Poznańskiej. I dalej od wersetu 5. Bogactwo także jest zawodne. Nie ostoi się człowiek zuchwały, który rozwiera paszczę jak otchłań, nienasycony jak śmierć, ściąga ku sobie wszystkie ludy, gromadzi wokół siebie wszystkie narody. I słuchajcie, dalej jak czytałem ten rozdział drugi, to się zastanawiałem, tak naprawdę, o kim tam dalej jest mowa, bo tam dalej są słowa, powiedziałbym, trudne, okej? Okay? I tak się zastanawiałem właśnie, do kogo one są, czy o kim one są, tak? Do kogo są adresowane. I tutaj tak, no niewątpliwie one są adresowane do Babilończyków, tak? Czy mówią o Babilończykach, tak? Bo chociażby ta druga część tego wersetu 5. Nienasycony jak śmierć, ściąga ku sobie wszystkie narody, gromadzi wokół siebie wszystkie narody. No, a więc to dotyczy jakiegoś imperium, które po prostu pochłania inne narody. No, w tym czasie właśnie Asyria już się chyliła ku upadkowi i Babilon, czy ten Babilon w tym wydaniu drugim, tak, czyli Imperium Neobabilońskie rozpoczynało swoją potęgę, czyli tutaj zaczyna się dalej szereg ostrzeżeń, jeżeli chodzi o Babilon. Natomiast mam takie wrażenie, że to się odnosiło również do Judejczyków. Okay? Mam wrażenie, że tutaj Pan Bóg tak jakby przeszedł z takiego, nie wiem, podziału, powiedzmy, wertykalnego, że tutaj mam, nie wiem, zły Babilon i dobrych Judejczyków. no bo ci Judejczycy nie byli dobrzy, skoro trzeba było ich najechać, żeby z nimi zrobić porządek, tak? Mam wrażenie, że dalej ten tekst, ale to oczywiście nie mam pewności, natomiast mam wrażenie, że równie dobrze to się odnosi zarówno do Judejczyków, jak i w ogóle do ludzi. Wszystkich. Ok? Czyli tutaj mamy podział właśnie już nie Judea, Babilon, tylko podział sprawiedliwy, niesprawiedliwy. Ok? I słuchajcie, zanim przejdę dalej, to chciałbym jeszcze się posłużyć fragmentem z kolei z Ewangelii Mateusza, bo dalej jest kilkakrotnie powiedziane takie straszne słowo biada. A zaraz wam powiem, dlaczego ono jest straszne. Słuchajcie, Ewangelia Mateusza, 11 od 20 wersetu. Mateusz 11, 20. Ja będę czytał przekład ewangelicznego Instytutu Biblijnego z 2016 roku. Wtedy Jezus zaczął grozić miastom, w których najczęściej dawał wyraz swojej mocy, a które się nie opamiętały. Biada tobie, Chorazynie! Biada tobie, Betsajdo, bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda takie jak u was, dawno by na znak opamiętania się działy w worze pokutnym i w popiele. Posłuchajcie uważnie. W dniu sądu lżej będzie Tyrowi i Sydonowi niż wam. A ty, Kafarnaum, czy twoja chwała sięgnie nieba? Przeciwnie, pogrążysz się w świetle umarłych. Bo gdyby w Sodomie miały miejsca takie cuda, jak u ciebie, istniałaby aż do dnia dzisiejszego. Posłuchaj uważnie, w dniu sądu lżej będzie ziemi sodomskiej niż tobie. Te miasta, o których tutaj mówił Jezus, mówiąc biada, tak, to było miasto Chorazyn, Betsajda, Kafarnaum. To były miasta w okolicach, no w Galilei, w okolicach Jeziora Galilejskiego. Słuchajcie, w czasach Jezusa w tym rejonie żyło jakieś ćwierć miliona ludzi, tak? Więc te miasta to były miasta mniej więcej wielkości Starogardu. Te wszystkie miasta, wszystkie dosłownie, o którym Pan Bóg powiedział biada, nie istnieją. Okej, tam ludzie żyją, tak? Ale oni żyją po prostu, nawet nie wiedząc, że to może częściowo była gdzieś tu Kafarnaum, częściowo Chorazyn, gdzieś tam Betsajda, tak? One zniknęły. Wyobraźcie sobie, że Starogard niknie, tak po prostu. Pan Bóg, jak powiedział biada, tak, to po prostu się stało. Dlatego chciałbym, żebyście to mieli na uwadze, słuchając tego, co Bóg dalej będzie mówił, bo on, wydaje mi się, że mówiąc pewne rzeczy o tym, jakich zachowań nie akceptuje, mówił to i do Babilończyków, i do Judejczyków, i że mówi też to do nas, tak? Jeszcze jedno, starajcie się właśnie też uważać na to, co mówicie, bo słowa mają swoją moc, jak widać. Słuchajcie, od wersetu 6, tak? Czy może jeszcze raz ten 5, żeby był dobry kontekst, wracam do Biblii Poznańskiej. Bogactwo także jest zawodne. Nie ostoi się człowiek zuchwały, który rozwiera paszczę jak otchłań, nienasycony jak śmierć, ściąga ku sobie wszystkie ludy, gromadzi wokół siebie wszystkie narody. Wszystkie zaśpiewają o nim pieśni, pełno szyderstw i ukrytych przymówek. Biada temu, który gromadzi nieswoje i obarcza się ciężarem zajętego mienia. Czyż wierzyciele twoi nie powstaną nagle, czyż się nie przebudzą i nie napędzą ci strachu, a wtedy staniesz się ich łupem, ponieważ ty złupiłeś tyle narodów, złupiłeś tyle ludów, wszystkie inne narody złupią ciebie za krew ludzką i za gwałty, za gwałt zadany krajowi, miastu i wszystkim jego mieszkańcom. Drodzy, tutaj no, w tym wersecie Pan Bóg mówi, no w skrócie, biada chciwym. Biada chciwym. A dalej tym, którzy właśnie próbują sobie budować jakieś pałace, takie domy, krzywdząc innych. Biada temu, kto szuka zysków nieuczciwych, by móc założyć sobie gniazdo bardzo wysoko i tak zabezpieczyć się przed nieszczęściem. Przez wytępienie tylu narodów zgotowałeś hańbę swemu domowi i ściągnąłeś zgubę na siebie samego. Głosi to każdy kamień w ścianie, a wiązanie belek wtóruje mu. I drodzy, właśnie to był ten fragment, który mi tak jakby, gdzie mi ten dzwoneczek zadzwonił, że może ten cały fragment nie był kierowany nie mówił tylko o Babilonie, bo właśnie w tym czasie ówczesny król judzki postawił sobie wypasiony pałac kosztem świątyni. Okej? Zdobywając pieniądze przez korupcję, nielegalnie i tak dalej, i tak dalej. Sądził, że mu wszystko wolno, tak? I słuchajcie, no to są bardzo mocne słowa, tak? Zgotowałeś hańbę swojemu domowi, ściągnąłeś zgubę na siebie samego, głosi to każdy kamień w ścianie, a wiązanie belek wtóruje mu, tak? Czyli no, z domu zbudowanego na nieszczęściu się, chłopie, dziewczyno, nie pocieszysz, tak? Bo ten każdy kamień będzie krzyczał, każda belka stropowa, że to było nie tak. Słuchajcie, a dalej właśnie o jakichś szerszych projektach, o budowie miast. Biada temu, kto buduje miasto na krwi i zakłada twierdzę na zbrodni. Czyż nie od Jahwe zastępów pochodzą słowa? Narody trudzą się dla płomieni. Ludy wysilają się po próżnicy, ale poznanie chwały Jahwe zapełni ziemię, jak woda pokrywa głębinę morza. Czyli tu z kolei to samo, tylko trochę szerzej, tak? Bo no, można założyć, można dom zbudować w sposób nieprawy, ale można całe miasta, tak? Zakładać w sposób taki gdzie później to się obróci przeciwko komuś. Nie wiem, czy pamiętacie, jak omawiałem Księgę Jonasza i mówiłem o Niniwie, tak? No to się okazało, że Niniwa, jedno z największych wtedy miast na świecie, ono zniknęło, no podobnie jak nie wiem, Kafarnaum, tak? Czy Betsaida, tylko, że to było miasto, nie wiem, 10 czy 50 razy większe, tak? Niż tamte i zniknęło tak dokładnie, że dopiero znaleziono jego ruiny w XIX wieku. Okej? Słuchajcie dalej, o despotyzmie. Biada temu, kto każe bliźnim pić z czary swego gniewu, aż ich upoi, a potem swe oczy napawać ich, by potem swe oczy napawać ich nagością. Syciłeś się hańbą zamiast chwałą. Pij więc i zataczaj się. Do ciebie wróci czara z prawicy Jahwe i wzgarda dar twojej sławy. Pociążyć będzie na tobie przemoc twa nad Libanem. Ogarnie cię przerażenie z powodu wytępionej zwierzyny, przelanej krwi ludzkiej i gwałtu, który zadałeś krajowi, miastu i wszystkim jego mieszkańcom. Słuchajcie, no tu jest mowa generalnie o despotyzmie, natomiast tu jedno zwróciło na to, znaczy chciałbym, żebyście dokładnie jeszcze raz przeczytali werset 17, bo on jest, powiedziałbym, no, niezwykły pod pewnym względem. Bo ciążyć będzie na tobie przemoc twa nad Libanem, ogarnie cię przerażenie z powodu wytępionej zwierzyny, przelanej krwi ludzkiej i gwałtu, jaki zadałeś krajowi, miastu i wszystkim jego mieszkańcom. Słuchajcie, ta przemoc twa nad Libanem. Ja się troszkę wgłębiłem w ten temat. Z czym się wam w ogóle kojarzy starożytny Liban? Z cedrami Libanu. Dokładnie to. Słuchajcie, to co właśnie zrobili Babilończycy, to oni po prostu te cedry libańskie w sposób totalnie szabrowniczy, tak, wycięli. Tak? A słuchajcie, no, też mówiłem o dziele stworzenia. Pan Bóg powiedział, że rośliny są dobre. Nie można tak ścinać roślin bez sensu. Nie można. Kiedyś to się obróci przeciwko tym, którzy to robią. Tak? Okej, okay. Jeżeli to robisz, tak, dla pożytku, tak, ale w taki sposób, żeby, nie wiem, później zalesić i tak dalej, to dobrze, ale żeby tak wycinać dla wycinania, Pan Bóg tego nie akceptuje. Okej? Okay? Niedawno też czytałem wspomnienie jakiegoś tam leśnika z Puszczy Białowieskiej, który pamięta czasy wojny i mówił, że w trakcie wojny tam jedna z zaprzyjaźnionych armii przyjeżdżała do Puszczy Białowieckiej i chłopaki ścinali drzewa w ten sposób, że nawet nie schodzili z ciężarówki, tylko podjeżdżali pod drzewo i ścinali tak drzewo na wysokości, no takiej, nie wiem, tam 2,5 metra, tak jak była burta ciężarówki, i ten wierzchołek ładowali na siebie, a ten pień po prostu zostawiali. Wyobrażacie sobie? Więc Babilończycy mniej więcej tak samo się zachowywali i Pan Bóg im wypomina, że oni za to zapłacą. I również kolejna rzecz. Ogarnijcie przerażenie z powodu wytępionej zwierzyny. Otóż Babilończycy też bez sensu mordowali zwierzęta. Oni generalnie jak wchodzili, tak, to jeżeli jakieś miasto im się nie spodobało, to robili w ten sposób, że wycinali wszystkich mieszkańców, wszystkie zwierzęta i jeszcze wszystkie drzewa i krzaki. Po prostu zostawiali taką totalną pustynię. Pan Bóg tego nie akceptuje. Pan Bóg nie akceptuje tego, żebyś ty się ważył, nie wiem, zabijać zwierzęta bez sensu. Okej, okay, jeżeli to jest, nie wiem, dla dobra, dla pożytku, tak, że później to zwierzę jest jakoś tam wykorzystane, tak, to w porządku, ale nie masz tego robić na zasadzie takiej, nie wiem, jakiejś, nie wiem, mściwości czy jakiejś bezmyślności. Słuchajcie, no to, znaczy te słowa, no właśnie w kontekście tego, że relatywnie niedawno omawiałem kwestię stworzenia i tego, że Pan Bóg mówił za każdym razem, rośliny są dobre, zwierzęta są dobre, ludzie są dobrzy, to chciałbym właśnie, żebyście zapamiętali, tak, że nie ma przyzwolenia na bezsensowne niszczenie drzew czy roślinności. Nie ma przyzwolenia Bożego na bezsensowne zabijanie zwierząt i nie ma oczywiście też przyzwolenia na bezsensowne zabijanie ludzi. Słuchajcie, ostatnia część tego rozdziału trzeciego. Biada temu, kto mówi do drewna, przebudź się, a do niemego kamienia, ocknij się. Czyż on może dać jakąś wyrocznię? Pokryty jest wprawdzie złotem i srebrem, ale ducha w nim nie ma żadnego. Jakiż pożytek z rzeźby, że jej twórca nadał jej kształt, albo z posągu lanego, co daje kłamliwe wyrocznie, że artysta, który go wykonał, pokłada w nim nadzieję i tworzy nieme bóstwa? Natomiast Jahwe mieszka w swym świętym przybytku. Niech umilknie wobec niego cała ziemia. Natomiast Jahwe mieszka w swym świętym przybytku. Niech umilknie wobec niego cała ziemia. No ta ostatnia część jest oczywiście o oddawaniu czci jakimś, nie wiem, posągom, malunkom i tego typu historiom. No i słuchajcie, no, na początku jest jasno powiedziane, biada temu, tak, który mówi do drewna, przebudź się i tak dalej. Tak? Biada temu, tego się nie powinno robić. Ja myślę, że zwłaszcza w naszym kraju no, troszkę jakiś mamy z tym taki kulturowy problem. No ale no, Słowo Boskie, to, słuchajcie, pamiętajcie o jednym, tak, że to nie jest żadna interpretacja jakiegoś proroka, tak? Tutaj to bezpośrednio Habakuk cytuje Pana Boga. Tak? Pan Bóg mówi, biada temu, kto tak robi. Słuchajcie, No właśnie tak się zastanawiałem, jeżeli to, chodzi o tą księgę Habakuka, na początku chciałem ją mówić, nie wiem, w jednym nauczaniu, teraz jest drugie, a widzicie, że jeszcze nie skończyłem. Ja myślę, że jeszcze, no, będę potrzebował jeszcze jednego, zobaczymy jeszcze kiedy, jeżeli chodzi o rozdział trzeci. Już się cieszcie na ten rozdział trzeci, bo w przeciwieństwie do tych dwóch pierwszych rozdziałów, tamten werset jest bardzo radosny. Przepraszam, tamten rozdział jest bardzo radosny i mówi o tym, że po prostu pokazuje w ogóle, że postawa Habakuka totalnie się zmieniła, tak? Tak jak na początku on zupełnie nie rozumiał, był na Boga obrażony, tak? Że nic nie robi, a później jak Pan Bóg powiedział, że robi, to mu powiedział: Panie Boże, ale to Ty robisz źle. Tak, w pewnym sensie tak mu powiedział: Ty robisz nie tak, nie tak powinieneś to robić. Jesteś zbyt święty, żeby tutaj napuszczać na nas Babilon. Natomiast rozdział trzeci mówi o tym, że on zrozumiał i konkluduje bardzo, bardzo fajnie całą księgę. Kochany Ojcze, jeszcze raz dziękuję Ci za księgę Habakuka, za tego człowieka, który miał tą determinację, żeby się spierać z Tobą, i dziękuję za to, że Ty w swojej łaskawości nie zamiast ukarać go za jego może ostre słowa, to dokładnie mu wytłumaczyłeś, że Ty jesteś Bogiem całej ziemi, że Ty jesteś Bogiem wszystkich narodów. Dziękuję Ci za te wszystkie słowa, które mówiły o tym, czego Ty nie akceptujesz w naszym zachowaniu, i proszę o to, żeby właśnie to nauczanie, to, czego Ty nie akceptujesz, żeby głęboko zapadło w nasze serca. Amen.